Slamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Justyna Piekło. Zapraszam Was, drogie dzieci, na drugą część audycji Zamkolandia, tym razem w wydaniu popularno-naukowym. Już za chwilę wybierzemy się w kosmos.
Ciąga, bym nie odstąpił jej na krok. Ja i tak lekko się odsuwam o 4 centymetry w rok. W rok, w rok, w rok, w rok, w rok, w rok, w rok. Ona mnie bardzo potrzebuje, mam na nią dobry wpływ. Jej przechył stabilizuje, to sprawia, że ma dobry klimat. I stałe pory roku, wiosna, lato, jesień, zima.
W pobliżu Ziemi krąży jej naturalny satelita. Odbija światło słońca, raz błyszczy w pełni, raz całkiem znika. Widoczny z jednej strony, bo drugą wciąż przed nami skrywa. Taka już jest natura naszego srebrnego księżyca.
Aj. Oj. Aj. Au. Oj. Au.
Poobijany jestem strasznie przez różne małe ciała niebieskie. Podziurawiły mi powierzchnię. Te rany zostaną mi chyba na zawsze.
Bo nie mam atmosfery, co mogłaby mnie zmienić. Nie wieje na mnie wiatr, opadł w deszczu także brak. Brak, brak, brak.
Nic nie może się odmienić bez działania atmosfery.
Obraz przez to mam bardzo ponury. Pokrywa gęsty pył, każdą dziurę, wszystkie góry. Lecz mam też tutaj nie lada atrakcje. Łatwo po mnie skakać, mam małą grawitację.
W pobliżu Ziemi krąży jej naturalny satelita. Odbija światło słońca, raz błyszczy w pełni, raz całkiem znika. Widoczny z jednej strony, bo drugą wciąż przed nami skrywa. Taka już jest natura naszego srebrnego księżyca. Księżyca. Księżyca.
Czasami księżyc także za dnia chce nam pokazać, na co go stać. Chce też być gwiazdą na pierwszym planie, zasłonić słońce, oto jest wyzwanie.
Choć jestem mniejszy, to mam dużą przewagę. Jestem blisko Ziemi, a słońce dużo dalej. Gdy nasza trójka jest w jednej prostej linii, dochodzi do zaćmienia, taki jestem sprytny.
W pobliżu Ziemi krąży jej naturalny satelita. Odbija światło słońca, raz błyszczy w pełni, raz całkiem znika. Widoczny z jednej strony, bo drugą wciąż przed nami skrywa. Taka już jest natura naszego srebrnego księżyca.
Z Zamkolandia.
To audycja przygotowana specjalnie dla najmłodszych słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów. A dziś w naukowym wydaniu audycji opowiemy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dowiemy się, w jaki sposób stacja kosmiczna znalazła się na orbicie Ziemi. Wyjaśnimy, jak to możliwe, że stacja do tej pory nie spadła na Ziemię. Powiemy, do jakich celów została stworzona i czy polscy naukowcy mają coś wspólnego z jej funkcjonowaniem. Pojawi się też sporo ciekawostek o tym, jak mieszka się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no i co astronauci robią w wolnej chwili, przebywając na pokładzie stacji. O tym wszystkim opowie nam pan Kamil Róg, edukator z Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz.
Na ziemi, lecz coś nam każe biec przed siebie.
To nasza historia, to los zapisany gdzieś na niebie.
Nas przyciąga w dół do siebie.
Zamkolandia.
Dziś w audycji Zamkolandia zabieram was, drogie dzieci, na Międzynarodową Stację Kosmiczną. O tym niezwykłym projekcie kosmicznym opowie nam nasz gość, który pojawił się już w studiu, a jest nim pan Kamil Róg, edukator z Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce koło Rzeszowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Na początku w ogóle wyjaśnijmy, po co nam jakakolwiek obecność w kosmosie?
No ja myślę, że jest to fundamentalne pytanie, takie, które zadajemy sobie pewnie od dawna. To, że zbadamy naszą planetę, jeżeli chodzi o powierzchnię, jeżeli chodzi o głębiny, jaskinie i tego typu rzeczy, to jest coś, co pcha nas do odkrywania. I myślę, że bardzo ważne jest też patrzenie w górę, w gwiazdy i odkrywanie tego, co tam, co jest dalej. I dzięki temu jest to też bardzo ważny element rozwoju naszej cywilizacji.
Bo kiedy patrzymy w niebo, w gwiazdy, to pojawia się mnóstwo pytań i po to właśnie wyruszamy w kosmos, żeby poszukać na nie odpowiedzi.
Dokładnie tak. Poza tym ciekawość świata, wszechświata jest bardzo ważna i udając się dalej właśnie będziemy szukać odpowiedzi na te tematy. Jak duży jest ten wszechświat? A wiemy, że jest ogromny. Co jest dokładniej, sprawdzając na różnych planetach i księżycach tych planet, w samym naszym Układzie Słonecznym, ale w przyszłości pewnie i dalej.
Czyli cały czas eksplorujemy kosmos, to takie ważne słowo, kiedy myślimy o poznawaniu wszechświata. My dzisiaj wybierzemy się na stację kosmiczną. To projekt, który ma umożliwić poznawanie, badanie kosmosu, ale czy my jesteśmy tak naprawdę w kosmosie rzeczywiście, będąc, przebywając na tej stacji kosmicznej?
Ogólnie mówiąc tak, bo odczuwamy mikrograwitację i no, nie jest to tak jak na Ziemi, że możemy normalnie stąpać po Ziemi czy po podłodze w domu.
Czyli unosimy się w powietrzu, takie jest odczucie?
Tak, w pewnym sensie. I można powiedzieć, że generalnie ta stacja kosmiczna to jedno wielkie latające nad naszymi głowami laboratorium, gdzie różne badania są prowadzone, które pomogą udoskonalić życie na Ziemi, ale i sprawdzić różne technologie w kosmosie.
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się na orbicie. Czym jest orbita?
Najprościej mówiąc, orbita jest taką drogą jakiegoś ciała niebieskiego wokół innego ciała niebieskiego, czyli planet i księżyców, które znajdują się w kosmosie. Najbliżej nam wiadomo, księżyc porusza się po swojej orbicie wokół naszej planety, czyli Ziemi. I właśnie najprościej mówiąc, jest to droga, którą przemierza ciało niebieskie bądź jakiś sztuczny satelita wokół innego danego większego obiektu. I orbity mogą być różne, mogą być, już jeżeli mówimy o satelitach sztucznych, które krążą wokół Ziemi, które są po to, żebyśmy na przykład mogli oglądać telewizję satelitarną, czy korzystać z nawigacji, to te orbity są albo eliptyczne, albo kołowe. Eliptyczne najprościej kształt i wytłumaczyć, jeżeli położymy jajko na stole, to mniej więcej ten kształt leżącego jajka to jest właśnie elipsa. No a kołowa no to po prostu zwykłe koło.
Czyli orbita to jest taka droga, którą przemierza stacja kosmiczna wokół naszej Ziemi? Tak to możemy wyjaśnić?
Tak jest, można powiedzieć, że jej droga na niskiej orbicie okołoziemskiej, która mniej więcej jest 400 kilkadziesiąt kilometrów nad nami.
A jak to możliwe, że w ogóle stacja nie spada na Ziemię?
No dzięki temu, że ona podróżuje mniej więcej 7,66 km na sekundę.
Czyli bardzo szybko.
Więc wydaje się, że bardzo szybko. Ta jej prędkość, łącząc to z przyciąganiem ziemskim, równoważy się na tyle, że ona wokół nas krąży. Co prawda, co jakiś czas trzeba odpalić silniki, które pozwolą ją troszeczkę podnieść, żeby nam nie spadła.
Czyli czasami opada nieco na
no,
poziomem
Ziemi.
No, tak
jakby cały czas opada. Mhm. Natomiast ta prędkość pozwala ją utrzymać na orbicie, więc no, mamy ją tam już od dawna, już od w zasadzie końca lat 90.
Pan pracuje w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz i tam znajduje się taki model Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Można zobaczyć, jaki ona niezwykły ma kształt. To, co charakteryzuje tę konstrukcję, to to, że ma ona budowę modułową. Co to oznacza?
Jeżeli chodzi o to, co mamy w PCN-ie, jest taki model z klocków Lego, który tak podróżuje na orbicie, którą tam mamy. Poprzez eksponat możemy się dowiedzieć o orbitach i też nią zasterować. Natomiast faktycznie jest to budowa modułowa. Gdybyśmy zastanowili, jak się znalazła na orbicie, to oczywiście no nie było to w ten sposób, że została cała zbudowana na Ziemi i jakoś wystrzelona, tylko trzeba było właśnie po kawałku, właśnie moduł po module, można powiedzieć, budować tą stację. Pierwsze wyniesienie i montaż na orbicie miało miejsce właśnie końcem lat 90. w 1998 roku. No i po kolei moduły były dokładane, różnego rodzaju łączniki, czy śluzy, czy elementy, dzięki którym można zadokować było kiedyś wahadłowce, czyli na czymś promy kosmiczne, a teraz no na przykład kapsuły Dragon z firmy SpaceX.
Czyli właściwie taka stacja trochę jest podobna do klocków Lego, ponieważ w bardzo podobny sposób została zbudowana, czyli po kolei klocek do klocka były dołączane.
Można tak powiedzieć, faktycznie jakby kawałkami po kolei, też po to, żeby w przyszłości takie rzeczy miały miejsce, że coś zostało na przykład odłączone, żeby po prostu nie trzeba było, nie wiem, całej stacji rozmontować, tylko dany moduł odłączyć, inny podłączyć, czy rozbudować go, tak żeby to było, no, w pewnym sensie łatwiejsze, no bo wiadomo, montaż na orbicie na pewno nie jest sprawą prostą.
Montaż na pewno nie jest łatwy, zwłaszcza, że panuje tam mikrograwitacja, no i jest też ogromna prędkość przecież tej stacji po orbicie. Ta stacja, ona cały czas się rozrasta, powoli wymieniane są stare na nowe elementy. Ile teraz waży Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Czy jesteśmy w stanie to ocenić?
Faktycznie, biorąc pod uwagę, że jej waga się pod takim czy innym kątem zmienia, no to podaje się, że waży jakieś 450 tysięcy kilogramów. Natomiast jakby główny już ten czas rozbudowy się zakończył. Natomiast faktycznie są jakieś jeszcze dokładane dodatkowe elementy. No i ostatnio też agencje kosmiczne, partnerzy, którzy sprawują tutaj opiekę, ogólnie mówiąc, nad tym projektem, przedłużyli działanie stacji do 2030 roku. Później, jeżeli to się nie zmieni, no zostanie ona zdeorbitowana, czyli po prostu zacznie opadać i pewnie spora część spali się w atmosferze, a reszta podejrzewam, że wpadnie do oceanu. No ale przez ten czas może faktycznie będzie ona jeszcze ewoluować, no i będzie krążyć nad nami.
Oby jak najdłużej krążyła i oby spadła do oceanu rzeczywiście tak, jak jest planowane. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to miejsce, w którym dzisiaj przebywamy, a więc wysoko nad Ziemią. Za chwilę, po krótkiej przerwie, będziemy kontynuować opowieści o tym niezwykłym obiekcie.
Kiedy nocą spojrzysz w niebo, sam na świecie.
Slamkolandia.
Powracamy do rozmowy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziś naszym ekspertem w audycji jest pan Kamil Róg, pracujący w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz. Omawiamy sobie to, jak wygląda ta stacja, w jaki sposób porusza się po orbicie. Teraz czas na wyjaśnienie. Mówiliśmy już o tym, że stacja ma budowę modułową, a więc trochę zbudowana jest tak jak taki model z klocków Lego, z różnych elementów i z różnych pomieszczeń. Powiedzmy trochę o tym, jakie pomieszczenia znajdują się na stacji.
Oprócz tych ważnych elementów jak system podtrzymywania życia, jak te różne łączniki, które pozwalają łączyć moduły czy śluzy, dzięki którym można wejść już jak się zadokuje, no to są pomieszczenia oczywiście laboratoryjne, tak jak żeśmy wspominali, że jest to laboratorium, gdzie różne badania są prowadzone. Oczywiście muszą gdzieś mieszkać astronauci, więc takie ich pomieszczenia do spania, do powiedzmy pracy. Oczywiście gdzieś trzeba składować różne rzeczy jak urządzenia, jak jedzenie, jak materiały do badań. Musi być też jakieś pomieszczenie serwisowe. Jest też taki ciekawy, to tak bardziej pewnie dla astronautów też może na spędzanie wolnego czasu, bo wiadomo, jak się jest na orbicie, to widzimy Ziemię z innej perspektywy niż zwykle, więc myślę, że w wolnym czasie może nie tylko przychodzą do takiego miejsca, gdzie możemy nazwać to kopułą, dzięki której możemy, to jest taki, nazwijmy to, świetlik trochę, gdzie po prostu możemy obserwować naszą piękną niebieską planetę.
A jakie badania są prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Czy to są badania takie same prowadzone jak na Ziemi, tylko w trochę innych warunkach, czy tam w kosmosie są prowadzone naprawdę niepowtarzalne, innowacyjne badania?
Na pewno po to stworzyliśmy takie laboratorium orbitalne, żeby prowadzić badania, których nie jesteśmy w stanie wykonać na Ziemi z racji tego, że tu mamy grawitację. Tam jest właśnie ta mikrograwitacja, gdzie różne substancje będą się też zachowywać inaczej. Nasz organizm się zachowuje inaczej. Jest kwestia też promieniowania, które dociera to kosmiczne też do nas, no bo nie jesteśmy już tak warstwą atmosfery chronieni. Więc wpływ też kosmosu, tych warunków na rośliny, na nasz organizm, na przykład też dlatego astronauci nie mogą zapominać o codziennych ćwiczeniach, żeby masa mięśniowa była zachowana w odpowiedni sposób, czy na przykład stan kości. I to właśnie też wpłynie na to, co wspominałem wcześniej, na te nasze podróże dalej, na Księżyc czy kiedyś na Marsa. Będziemy wiedzieć, jak musimy przygotować nasz organizm, czy przed czym się chronić. Co jeżeli astronauta poleci na Księżyc i na przykład złamie nogę? Jak mu się będzie ta kość zrastać? Jak to będzie wyglądać? Jeżeli, wiadomo, Księżyc mamy blisko, więc możemy w miarę szybko wrócić, ale jeżeli to będzie na Marsie i jeżeli powrót na Ziemię trwa, powiedzmy, co najmniej kilka miesięcy, no to to już może być problem.
Czyli badania medyczne, które pozwolą leczyć astronautów przebywających w przestrzeni kosmicznej, gdzieś na innych planetach, albo w trakcie podróży na jakiś obiekt, niebieskie ciało. Są też badania biologiczne, no bo kiedy lecimy w kosmos i chcemy na przykład skolonizować jakąś planetę, to wypadałoby rozpocząć na przykład hodowlę jakiejś rośliny albo hodowlę zwierząt, żeby mieć co jeść na nowej planecie.
Albo nawet też pod tym kątem pomyśleć, żeby mieć roślinność, która też będzie nam produkować tlen. Ja bardzo lubię tematykę też science fiction i różne filmy, seriale dotykające tych kwestii. Tam czasem jest pokazane, że na statku kosmicznym, no takim powiedzmy dużym, który pozwala lecieć gdzieś daleko w kosmos, to pewnie pieśń przyszłości dla nas póki co, to są nawet takie, oni to nazywają ogrody tlenowe, gdzie mają różne rośliny, może nawet jakby mały zagajnik, który produkuje ten tlen. Więc to dla astronautów, tym bardziej takich, którzy polecą gdzieś dalej na długie, może kilkuletnie misje, jest bardzo ważne, żeby prowadzić badania, jak możemy wykorzystać roślinność do produkcji właśnie tlenu, wody czy No czy właśnie, żeby było też co jeść, bo jedzenie stópki pewnie cały czas przez ileś lat może się znudzić, więc naukowcy szukają innych rozwiązań.
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Myślę, że wiele dzieci pewnie o tym też myśli. Czy na takiej stacji kosmicznej istnieje szansa, że pojawią się, albo może istnieją, jakieś obce organizmy?
Ciężko powiedzieć, bo tak zastanawiam się, czy... Oczywiście, wiadomo, możemy domniemać, zastanawiać się ogólnie.
Czy w kosmosie istnieje życie?
W kosmosie są. Ja myślę, że nie tylko... Mam nadzieję, ale i wierzę w to, że wszechświat jest na tyle ogromny, że na pewno gdzieś są inne formy życia. Może pod postacią jakichś, nazwijmy to, robaczków. Nie do końca jakichś tam inteligentnych, ale może i wysoce, bardziej zaawansowane technologicznie i rozwinięte, inteligentne cywilizacje, które może uważają nas, że jesteśmy na tyle jeszcze na etapie, nazwijmy to jak małe dziecko, że jeszcze nie warto się ujawniać. Na stacji kosmicznej, mówiąc szczerze, nie wiem. Bardziej badamy to, co pewnie znamy, tylko pod innym kątem właśnie w obszarze tej mikrograwitacji. Kto wie, jakby coś było, nie wiadomo, czy NASA, czy amerykańska agencja kosmiczna, rosyjska, czy europejska nam by się przyznali do tego. Może jakby każdy prowadził badania osobno, by nawet nie chcieli sami sobie przyznać. No ale cóż, ogólnie mówiąc, wydaje mi się, że nie jesteśmy sami w kosmosie.
A czy Polacy mają jakiś wkład w funkcjonowanie stacji kosmicznej, czy... Nasze technologie, nasze pomysły, różne rozwiązania mają szansę, bądź znalazły szansę na to, by pojawić się na tej wyjątkowej stacji?
Tak, Polacy też mają swój udział, choćby nawet w tym, że w ramach tak zwanego programu ARIS zostały zamontowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej anteny polskiej konstrukcji i produkcji. Ten program ARIS ogólnie mówiąc też polega na tym, że różne szkoły dzięki tak zwanemu krótkofalarstwu mogą się połączyć z astronautami i z nimi porozmawiać.
A to bardzo ciekawe. Może ktoś z naszych słuchaczy kiedyś będzie miał taką możliwość dzięki krótkofalówce porozmawiać się z astronautami, którzy mieszkają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Chcemy odpocząć. Zamkolandia.
Dziś znajdujemy się bardzo wysoko ponad Ziemią. Przemierzamy orbitę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Właściwie to znajdujemy się w tej stacji. Wędrujemy sobie po różnych pomieszczeniach. Sprawdzamy, w jaki sposób ta stacja jest zbudowana. A w tej wędrówce po stacji towarzyszy nam pan Kamil Róg, edukator z Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Wiemy już, w jaki sposób jest zbudowana, jakie pomieszczenia znajdują się na stacji, do czego służą, to teraz poopowiadamy sobie trochę o tym, jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Panie Kamilu.
Tak jest. Życie na pewno ekscytujące, bardzo ciekawe. Może trochę niebezpieczne, biorąc pod uwagę, co może astronautom grozić. Oczywiście w tych ekstremalnych wydarzeniach, bo też nieraz już się zdarzyło, nie dwa, że na przykład jakiś, nazwijmy to, kosmiczny kamień po prostu uderzył i zrobił dziurę w poszyciu stacji. Co może grozić oczywiście rozhermetyzowaniem i utratą tlenu. I na przykład właśnie już wspomniałem o utracie tlenu, teraz może jak ten tlen jest otrzymywany. Na stacji znajduje się specjalne urządzenie do produkcji tlenu, które ogólnie mówiąc wodę, tak wiemy, że składa się, taka ciekawa w sumie substancja, bo to jest ciecza, składa się z dwóch gazów, ale właśnie te cząsteczki wody są rozdzielane na tlen i wodór. I właśnie ten tlen jest rozprowadzany po pomieszczeniach stacji, a wodór jest wypuszczany w przestrzeń kosmiczną.
A w jaki sposób woda trafia na stację? No bo nie ma jakiegoś rurociągu z Ziemi, który doprowadza bezpośrednio do stacji wodę bieżącą.
Faktycznie nie ma i to jest dość spory poniekąd problem, bo woda jest też dość ciężka i żeby wynieść na orbitę wodę, byłyby to też duże koszty. A w zamian za to lepiej wysłać na przykład jedzenie czy jakieś elementy, urządzenia, rzeczy potrzebne do eksperymentów. Więc nawet 80% wody na tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest poddawane tak zwanemu recyklingowi, znaczy jest przetwarzane. No i astronauci żyjący właśnie tam generalnie może niekoniecznie myślą do końca zawsze skąd ta woda jest, albo inaczej woleliby nie myśleć, bo wodę, którą piją, jest odzyskiwana z potu, z moczu, albo po prostu z wydychanego powietrza, które no, ulega kondensacji na ściankach stacji, osadza się po prostu w postaci kropelek, więc muszą astronauci pozyskiwać wodę do picia i nie tylko.
Rzeczywiście, lepiej o tym nie myśleć, zwłaszcza jak się mieszka na stacji kosmicznej. Powiedzmy, jak wygląda jedzenie astronautów? Czy są to tabletki, czy są to jakieś takie tubki z różnymi papkami? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o jedzenie, to większość, które podaje się, mówiąc ogólnie, na pokładzie stacji, jest pakowane próżniowo w plastikowe torby. Rzadziej puszki, ponieważ no, są one ciężkie i właśnie drogie w transporcie. Ta żywność nie jest wysoko ceniona przez załogę, też z uwagi na to, że przez tą mikrograwitację zmniejsza się też odczucie smaku. Dlatego naukowcy podejmują wysiłki, aby żywność była smaczniejsza i wtedy starają się dobrać sobie, dodać różnych przypraw podczas gotowania.
Tutaj trzeba dodać, że wcale nie jest łatwo jeść taki pokarm, ponieważ przecież na stacji panuje mikrograwitacja. A więc jak na przykład wypić taką wodę ze szklanki? Nie da się.
No ze szklanki nie da się, faktycznie. Raczej musi być to pite może z jakichś butelek, rureczką, czy z jakichś tubek właśnie. Bo chodzi też o to, musimy pamiętać też o tym, że jedzenie, które tam spożywają astronauci, nie może pozostawać okruchów. No one mogą gdzieś odpłynąć sobie w powietrzu i na przykład uszkodzić nam jakieś urządzenie, jakiś filtr, może się zapchać. No tak samo płyny, jeżeli coś dodają bądź piją, no muszą uważać, żeby te kropelki wody na przykład gdzieś nie odpłynęły za daleko, tylko po prostu sam też gdzieś widziałem takie właśnie obrazy, jak filmiki, jak astronauta sobie po prostu wyciska jakąś tam kroplę, nie wiem, wody czy jakiegoś innego jedzenia, po prostu sobie to tak lata w powietrzu, a on to po prostu łapie w usta i połyka. Więc trochę można powiedzieć, że taka zabawa jedzeniem w kosmosie. Ale pamiętajcie, dzieci, jedzeniem się nie bawimy.
To zabawa całkiem na poważnie. Wiemy już, że astronauci unoszą się w powietrzu, tak to możemy określić, przebywając na orbicie w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to w jaki sposób w ogóle poruszać się po tej dużej przestrzeni, skoro mamy różne moduły, różne pomieszczenia, różne korytarze prowadzące z modułu do modułu, kiedy no nie możemy tak zwyczajnie postawić kroku na podłodze?
No tutaj z pomocą przychodzą na pewno różnego rodzaju uchwyty, rączki, też może jakieś pasy, linki, szczególnie jeżeli już mają porę snu, to można powiedzieć wchodzą w taki, nazwijmy to, śpiwór, ewentualnie zamykają się w takich malutkich pomieszczeniach, też ewentualnie tak przypinają, no żeby po prostu podczas snu nie odfrunąć, tak, nie odlecieć gdzieś tam, no nazwijmy umownie to pod sufit. Ale faktycznie przemieszczając się, myślę, że troszeczkę jakby latają, no bo nie ma takiego ciążenia. Mają pod ręką różne miejsca, gdzie mogą po prostu się zaczepić, złapać, no i pozostać gdzieś w miejscu, gdzie muszą na przykład pracować przy laptopie czy przy jakimś innym urządzeniu.
No i muszą też uważać na te latające w powietrzu różne przedmioty, jak długopis, właśnie jakiś laptop, jakieś inne urządzenie, które jest mobilne i przenośne, żeby przypadkiem siebie nie uderzyć albo nie zranić kolegi bądź koleżanki.
Tak jest. Myślę, że też mają, w zależności oczywiście czego używają, jakieś różne miejsca, gdzie to odkładają, gdzie jest może jakiś magnes, gdzie jest może jakaś taka siateczka. Nawet jak, no nie wiem, przychodzi mi na myśl w samochodzie, na tylnej części fotela jest oparcie, gdzie jest taka siateczka, możemy coś włożyć, co nam gdzieś przy hamowaniu nie ucieknie, więc może też właśnie takie miejsca, gdzie po prostu coś włożą, a to nam nie odfrunie i albo się samo nie uszkodzi, albo czegoś ważnego z urządzeń.
Teraz się zastanawiam, w jaki sposób kosmonauci myją zęby i płuczą usta z pasty.
Ogólnie, jeżeli chodzi też o higienę, bo wiadomo, muszą astronauci też o tym pamiętać, jak i o ćwiczeniach różnego rodzaju, to może to będzie dla Was dziwne, ale nie ma generalnie takiego standardowego prysznica na stacji kosmicznej.
Ani wanny?
Tym bardziej wanny. Jak już mi powiedzieli, woda jest cenna, trzeba ją oszczędzać. W zasadzie to przez około te 6 miesięcy, jakie są na stacji, te załogi się wymieniają po takim czasie. No muszę sobie jakoś radzić, więc głównie myją się strumieniem wody i wilgotnymi chusteczkami. Mydło jest z takiego dozownika przypominającego właśnie tubkę do pasty, taką do zębów. Szampon mają oczywiście też, natomiast jeżeli chodzi o pastę, jest to pasta jadalna, która no, pozwoli oszczędzać wodę.
I nie wymaga płukania ust wodą. To tak na zakończenie, powiedzmy, jak wygląda czas wolny astronautów przebywających na stacji kosmicznej? Co oni robią, kiedy nie muszą wykonywać pracy albo na przykład obowiązkowych ćwiczeń fizycznych?
No tutaj właśnie oprócz tego, co muszą zrobić, bo mają swoje zadania, mają odpowiednią porę, kiedy wstają, kiedy pracują, kiedy ćwiczą, czy jedzą obiad i odpoczywają. No ja myślę, że pewnie trochę tak jak na Ziemi w pewnym sensie. No, jeżeli ktoś ma jakieś hobby, to chce trochę czasu na to przeznaczyć, ale myślę, że po prostu, kiedy mogą, to też, wiadomo, muszą spać, więc śpią, odpoczywają, może nadrabiają pracę jakąś, ćwiczyć oczywiście muszą, o czymś żeśmy wspominali i myślę, że ja gdybym był na orbicie, na stacji takim astronautą, to na pewno, mam nadzieję, że bym się nie przejadł, ale bym patrzył często na Ziemię, po prostu na naszą piękną, błękitną planetę. Z ciekawych rzeczy, które warto może wymienić, co na Ziemi nie zaobserwujemy, to jest taka ciekawostka, że w ciągu doby stacja kosmiczna wykonuje 16 okrążeń Ziemi, więc astronauci mogą obserwować 16 wschodów i zachodów Słońca, więc myślę, że jest to też bardzo ciekawe. Oprócz tego, że wiadomo, szybko podróżując nad naszą planetą, widzą też różne rzeczy, które się na niej dzieją. Gdzieś jest piękne Słońce, gdzie indziej jest burza, może jakieś tornado, tudzież cyklon, ewentualnie też wiadomo, no, z takich groźniejszych rzeczy jak pożary, ten dym, może na przykład erupcje wulkanów, więc na pewno jest to inna perspektywa, która myślę, że też zmienia myślenie o życiu, o planecie, o tym jak musimy o nią dbać, bo jest wyjątkowa, no i bardzo cenna dla nas.
Warto więc poszukiwać wiedzy na temat tego, co astronauci mogą zaobserwować, przebywając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W taki sposób też sami zdobędziemy, powiększymy swoją wiedzę na temat naszej planety i życia na niej. A o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, o tym, jak wygląda, z czego jest zbudowana i jak wygląda życie na niej, opowiadał nam pan Kamil Róg, edukator z Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz, które znajduje się w Jasionce koło Rzeszowa. Dziękujemy bardzo za towarzyszenie w tej niezwykłej podróży.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będziecie patrzeć w gwiazdy. Może wypatrzycie też stację na nocnym niebie.
Zamkolandia.
Drogie dzieci, powoli zbliżamy się do końca audycji. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze opowieści o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będą dla Was inspiracją do tego, by realizować swoje marzenia. Może ktoś z Was w przyszłości zostanie na przykład astronautą. Wtedy macie szansę odwiedzić właśnie Międzynarodową Stację Kosmiczną. A może nawet polecieć jeszcze dalej w kosmos, na inną planetę. Tego Wam bardzo serdecznie życzę. Życzę też dobrej niedzieli i abyście spędzili to niedzielne popołudnie w przyjemny sposób. Justyna Piekło, do usłyszenia.
Jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne kratery. Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody. W dzień jest mi gorąco, w nocy bardzo marznę. Brrr.
Mam na imię Wenus, jestem druga w kolejności. U mnie nieustannie upał jest bezlitosny. Wiruję wolno, nigdzie się nie spieszę i bardzo jasno świecę się na niebie.
Tu Ziemia, witam serdecznie, czuję się świetnie. Zamieszkują mnie roślinki, zwierzęta i ludzie. Jestem trzecią planetą od Słońca, moja atmosfera jest cudna. Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij się ochłodzić.
Hej, tu Mars, planeta numer 4. Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały. Mam najwyższe góry i od groma pyłu. Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu.
W Układzie Słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie okrążają Słońce. Różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale.
Największy olbrzym gazowy, piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj.
Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran. Na mnie jest najniższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.
W Układzie Słonecznym wirują planety, wszystkie w innym tempie okrążają Słońce. Różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale.
Zielone butki, cały. tylko przykrył nos ogonem. Może to gryzie.